Rozdział 22. Szpital świętego Munga. Harry poczuł ulgę, bo ktoś wreszcie potraktował go poważnie, więc bez wahania wyskoczył z łóżka, narzucił szlafrok i wcisnął na nos okulary. — Wesley, ty też pójdziesz — powiedziała profesor McGonagall. Poszli za nią do drzwi dormitorium, mijając milczące postacie Neville'a, Dina i Simiusa, potem spiralnymi schodami do pokoju wspólnego przez dziurę pod portretem i oświetlonym blaskiem księżyca korytarzem grubej damy. W Harrym aż się gotowało. Chciał biec, wzywać głośno Dumbledora. Oni idą sobie spokojnie, a tymczasem pan Wesley może się wykrwawić. A jeśli te kły, starał się za wszelką cenę nie myśleć, moje kły, były jadowite? Minęli panią Norris, która zwróciła na nich świecące jak latarnie oczy i cicho prychnęła, ale profesor McGonagall uciszyła ją krótkim sio, więc zniknęła gdzieś w mroku. Po kilku minutach stanęli przed gargulcem strzegącym wejścia do gabinetu Dumbledora. Musy świstusy, powiedziała profesor McGonagall. Gargulec ożył i usunął się na bok, ściana za nimi rozstąpiła się na dwie strony, ukazując kamienne, spiralne stopnie poruszające się w górę jak ruchome schody. Weszli na nie, ściana zamknęła się za nimi z głuchym łoskotem, a schody niosły ich spiralą w górę aż do wypolerowanych dębowych drzwi z mosiężną kołatką w kształcie gryfona. Chociaż było już dobrze po północy, z gabinetu dobiegał gwar, jakby Dumbledore przyjmował u siebie przynajmniej tuzin osób. Profesor McGonagall zastukała trzykrotnie mosiężnym gryfonem i głosy nagle ucichły, jakby ktoś je wyłączył. Drzwi same się otworzyły i McGonagall wprowadziła Harry'ego i Rona do środka. W pokoju panował półmrok. Na stolikach stały bezczynnie dziwne srebrne instrumenty, nie warcząc i nie wydzielając obłoczków pary jak zwykle. Portrety dawnych dyrektorów i dyrektorek drzemały w swych ramach. Obok drzwi drzemał też na żerdzi wspaniały czerwono-złoty ptak wielkości łabędzia, ukrywszy głowę pod skrzydłem. — Ach, to pani, profesor McGonagall, i och! Dumbledore siedział za biurkiem na krześle z wysokim oparciem, wychylony do przodu w plamę blasku świec oświetlających rozłożone przed nim papiery. Miał na sobie wspaniale haftowany fioletowo-złoty szlafrok, a pod spodem śnieżno-białą nocną koszulę, ale wyglądał na bardzo ożywionego. Jego przenikliwe jasno-niebieskie oczy utkwione były w profesor McGonagall. — Panie profesorze, Potter miał nocny koszmar. Powiedział, że to nie był nocny koszmar, przerwał jej szybko Harry. Spojrzała na niego, marszcząc lekko czoło. A więc dobrze, Potter, sam opowiedz o tym panu dyrektorowi. Więc ja, spałem, wyjąkał Harry i mimo swego przerażenia i rozpaczliwej chęci przekazania wszystkiego Dumbledorowi tak, aby zrozumiał powagę sytuacji, zdenerwował się nieco, widząc, że dyrektor wcale na niego nie patrzy, tylko przygląda się swoim splecionym palcom. Ale to nie był zwykły sen, to się naprawdę działo. Widziałem, jak to się stało, wziął głęboki oddech. Tata Rona, pan Wesley, został zaatakowany przez olbrzymiego węża. Słowa zdawały się jeszcze wibrować w powietrzu, kiedy już je wypowiedział, trochę śmieszne, a nawet komiczne. Zapadło milczenie, w czasie którego Dumbledore odchylił się do tyłu i wpatrzył w sufit. Ron spojrzał na Harry'ego, potem na Dumbledora. Twarz miał białą jak papier. Najwyraźniej był wstrząśnięty tym, co usłyszał. — Jak to widziałeś? — zapytał spokojnie Dumbledore, nadal nie patrząc na Harry'ego. — Bo ja wiem — odrzekł Harry opryckliwym tonem — chyba w mojej głowie nie zrozumiałeś mnie — powiedział Dumbledore tym samym spokojnym głosem. — Chodzi mi o to, czy może pamiętasz, gdzie stałeś, jak patrzyłeś na ten atak? Stałeś obok ofiary, czy może patrzyłeś na tę scenę z góry? Było to tak dziwne pytanie, że Harry wytrzeszczył na niego oczy. Zupełnie jakby Dumbledore wiedział, że ja... To ja byłem tym wężem. Widziałem to wszystko oczami tego węża. Przez chwilę zapanowała cisza, a potem Dumbledore zapytał zupełnie innym, ostrzejszym tonem, patrząc na Rona. Czy Artur jest poważnie ranny? Tak, odpowiedział z naciskiem Harry. Dlaczego oni tak wolno myślą? Czy nie zdają sobie sprawy, jak mocno krwawi ktoś, komu długie kły przebiły bok? I dlaczego Dumbledore nie raczy na niego spojrzeć? Ale Dumbledore wstał tak szybko, że Harry aż podskoczył i zwrócił się do jednego ze starych portretów wiszących pod sufitem. — Everardzie! I ty, Dailis! — zawołał ostro. Blady czarodziej z krótką czarną grzywką i starsza czarownica z długimi srebrnymi lokami w ramie obok niego, którzy zdawali się być pogrążeni w głębokim śnie, natychmiast otworzyli oczy. — Słuchaliście? Zapytał Dumbledore. Czarodziej kiwnął głową, a czarownica powiedziała: Oczywiście. Ten człowiek ma rude włosy i nosi okulary. Everardzie, będziesz musiał zarządzić alarm i upewnić się, że znajdą go właściwi ludzie. Oboje kiwnęli głowami i przesunęli się do swoich ram, ale zamiast pojawić się w sąsiednich, jak to zwykle zdarzało się w Hogwarcie, żadne z nich w ogóle już się nie pojawiło. W jednej ramie nie było teraz nic prócz czarnej kurtyny, w drugiej widać było ładny skórzany fotel. Harry zauważył, że wielu byłych dyrektorów, choć chrapało i śliniło się bardzo przekonująco, przypatrywało mu się spod przymkniętych powiek i nagle zrozumiał, skąd pochodził ten gwar, kiedy stanęli przed drzwiami. Everard i Dailis to najbardziej zasłużeni dyrektorzy Hogwartu, wyjaśnił Dumbledore, obchodząc Harry'ego, Rona i profesor McGonagall i zbliżając się do cudownego ptaka śpiącego na żerdzi obok drzwi. Ich sława jest tak wielka, że oboje mają swoje portrety w różnych innych ważnych instytucjach świata czarodziejów. A ponieważ mogą się przemieszczać między własnymi portretami, mogą nam powiedzieć, co się dzieje gdzie indziej. Ale pan Wesley może być wszędzie. Proszę usiądźcie wszyscy troje, rzekł Dumbledore, jakby w ogóle Harry'ego nie usłyszał. Everard i Dailis mogą wrócić za jakieś kilkanaście minut. Profesor McGonagall, czy mogłaby pani wyczarować jakieś dodatkowe krzesła? Profesor McGonagall wyjęła różdżkę z kieszeni szlafroka, machnęła nią krótko i pojawiły się trzy drewniane krzesła z prostymi oparciami, zupełnie nie przypominające owego wygodnego, pokrytego perkalem fotela wyczarowanego przez Dumbledora podczas przesłuchania Harry'ego. Harry usiadł, obserwując przez ramię Dumbledora, który gładził jednym palcem złoty łepek Fawkesa. Feniks obudził się, wyprostował osadzoną na długiej szyi główkę i wpatrzył się w niego bystrymi czarnymi oczami. W razie czego musisz nas ostrzec, powiedział cicho Dumbledore do ptaka. Buchnął ogień i Feniks zniknął. Dumbledore chwycił teraz jeden z owych dziwnych instrumentów, których funkcji Harry dotąd nie poznał, przeniósł go na biurko, usiadł i stuknął weń delikatnie różdżką. Instrument natychmiast się ożywił, wydając z siebie rytmiczne, brzęczące dźwięki. Z maleńkiej, srebrnej tuby na szczycie zaczęły się wydobywać obłoczki bladozielonego dymu. Dumbledore obserwował je uważnie z najeżonymi brwiami i po kilku sekundach obłoczki zamieniły się w smugę dymu, która gęstniała i wiła się w powietrzu. Z jej końca wyrosła głowa węża z otwartą, szeroko paszczą. Harry zaczął się zastanawiać, czy instrument potwierdza jego opowieść. Spojrzał żywo na Dumbledora, aby sprawdzić, czy ma rację, ale dyrektor nie podniósł głowy. Oczywiście, oczywiście, mruknął najwyraźniej do siebie, wciąż obserwując smugę dymu bez śladu zaskoczenia. Ale w istocie podzielony? Harry nie miał pojęcia, jaki jest sens tego pytania. Wąż rozdzielił się teraz na dwa węże, oba wijące się i falujące w powietrzu. Na twarzy Dumbledora pojawił się wyraz ponurej satysfakcji. Ponownie stuknął różdżką w instrument i buczące dźwięki najpierw spowolniały, potem ucichły zupełnie, a wężowate smugi dymu zamieniły się w bezkształtną mgiełkę i znikły. Dumbledore odstawił instrument na stolik. Harry zauważył, że wielu byłych dyrektorów na portretach obserwuje go ukradkiem. Kiedy spostrzegli, że Harry to widzi, pośpiesznie zamknęli powieki, udając, że śpią. Chciał zapytać, do czego służy ów dziwny srebrny instrument, ale zanim zdążył otworzyć usta, gdzieś spod sufitu, na prawo od niego rozległo się wołanie. To czarodziej Everard pojawił się ponownie w swojej ramie, lekko zadyszany. Dumbledore! Jakie wieści! Wrzeszczałem, aż ktoś nadbiegł! Odpowiedział czarodziej, ocierając sobie czoło wiszącą za nim kurtyną. Powiedziałem, że usłyszałem jakiś ruch na dole. Nie wiedzieli, czy mi wierzyć, ale poszli na dół sprawdzić. Jak wiesz, na dole nie ma portretów, żeby sobie popatrzeć. W każdym razie po kilku minutach przynieśli go na górę. Nie wygląda dobrze, cały jest we krwi. Kiedy odeszli, pobiegłem do portretu Elfriedy Craig, żeby mieć lepszy widok. Dobrze. Dobrze, powiedział Dumbledore, a Ron drgnął konwulsyjnie. Myślę, że Daylis zobaczy, jak go tam sprowadzą. W chwilę później pojawiła się również w swych ramach czarownica ze srebrnymi lokami. Kaszląc, opadła na fotel i powiedziała: tak, zabrali go do świętego Munga. Przenosili go pod moim portretem. Źle wygląda. Dziękuję ci, rzekł Dumbledore i spojrzał na profesor McGonagall. Minerwo, chciałbym, żebyś obudziła pozostałe dzieci Weasleya. Oczywiście. McGonagall wstała i szybko podeszła do drzwi. Harry spojrzał z ukosa na Rona, który miał przerażoną minę. Panie profesorze, a co z Molly? Zapytała profesor McGonagall, zatrzymując się przy drzwiach. To będzie zadanie dla Foxa, kiedy już skończy wypatrywać, czy nikt się nie zbliża, ale myślę, że ona już wie. Ten jej wspaniały zegar.
Harry zrozumiał, że Dumbledore mówi o zegarze, który wskazuje nie czas, ale miejsce pobytu i stan różnych członków rodziny Weasleyów i poczuł ukłucie bólu, gdy pomyślał, że wskazówka pana Weasleya musi teraz wskazywać śmiertelne zagrożenie.
Ale jest tak późno. Pani Weasley chyba śpi, a nie wpatruje się w zegar. I poczuł zimny dreszcz, kiedy sobie przypomniał bogina pani Weasley, zamieniającego się w ciało pana Weasleya, leżącego bez oznak życia, z przekrzywionymi okularami, z krwią ściekającą mu po twarzy. Ale przecież pan Weasley nie umrze, to niemożliwe. Dumbledore grzebał teraz w szafce za plecami Harry'ego i Rona. Wrócił niosąc poczerniały stary czajnik, który postawił ostrożnie na biurku. Podniósł różdżkę i mruknął: Portus. Czajnik zadygotał, rozjarzył się dziwnym niebieskim światłem, po czym znieruchomiał, czarny jak uprzednio. Dumbledore podszedł do innego portretu, tym razem przedstawiającego czarodzieja o chytrej twarzy i spiczastej brodzie, ubranego w zielono-srebrne szaty Slytherinu. Wszystko wskazywało na to, że spał mocno, bo kiedy Dumbledore wezwał go po imieniu, nawet nie drgnął.
Fineasie! Fineasie!
Teraz postacie z portretów przestały już udawać, że śpią i poruszyły się w swych ramach, żeby lepiej widzieć, co się dzieje. Kiedy czarodziej nadal nie otwierał oczu, niektóre zaczęły również wykrzykiwać jego imię.
Fineasie! Fineasie! Fineasie!
Dłużej już nie mógł udawać. Ocknął się teatralnie i otworzył szeroko oczy.
Ktoś mnie wołał? Chcę, żebyś odwiedził swój drugi portret, Fineasie, powiedział Dumbledore. Dostałem nową wiadomość. Żebym odwiedził mój drugi portret, powtórzył Fineas i udał, że długo ziewa. Jego oczy omiotły pokój i zatrzymały się na Harrym. Och, nie, Dumbledore, jestem zbyt zmęczony.
Harry odniósł wrażenie, że gdzieś już słyszał ten głos. Gdzie mógł go słyszeć? Ale zanim to sobie przypomniał, portrety na ścianach wybuchły zbiorowym oburzeniem.
Niesubordynacja, sir! Zagrzmiał korpulentny czarodziej z czerwonym nosem, wymachując pięściami. Lekceważenie obowiązków! Honor nakazuje nam udzielać wszelkiej pomocy obecnemu dyrektorowi Hogwartu! Zawołał wątły staruszek, w którym Harry rozpoznał poprzednika Dumbledora, Armanda Dippeta.
Wstydź się, Fineasie!
Dumbledore, mam go przekonać, zapytała czarownica o świdrujących oczach, podnosząc niezwykle grubą różdżkę, przypominającą brzozową gałąź.
Och, już dobrze, rzekł czarodziej nazywany Fineasem, zerkając z pewnym respektem na różdżkę, chociaż mógł przecież już dawno zniszczyć mój portret, jak to zrobił z większością rodziny.
Sirius wie, że nie może zniszczyć twojego portretu, powiedział Dumbledore i Harry przypomniał sobie, gdzie słyszał głos Fineasa. Wydobywał się z pustych ram w jego sypialni przy Grimmauld Place.
Masz mu zanieść wiadomość, że Arthur Weasley został ciężko ranny i że jego żona, dzieci i Harry Potter wkrótce przybędą do jego domu. Zrozumiałeś? Arthur Weasley ranny, żona, dzieci i Harry Potter przybywają, wyrecytował Fineas znudzonym głosem. Tak, no cóż, dobrze.
Przesuną się ku ramie i znikną w tym samym momencie, w którym drzwi gabinetu ponownie się otworzyły. Profesor McGonagall wprowadziła Freda, George'a i Ginny. Wszyscy troje byli rozczochrani i zszokowani, nadal w nocnych strojach.
Harry, co się dzieje? Zapytała Ginny z przerażoną miną. Profesor McGonagall mówi, że widziałeś, jak zraniono tatę.
Wasz ojciec został ranny podczas wypełniania zadania dla zakonu Feniksa, powiedział Dumbledore, zanim Harry zdążył jej odpowiedzieć. Przeniesiono go do kliniki magicznych chorób i urazów szpitala świętego Munga. Wysyłam was z powrotem do domu Syriusza. Bardziej się nadaje na szpital niż Nora. Spotkacie się tam ze swoją matką.
A jak się tam dostaniemy? Zapytał Fred, wyraźnie wstrząśnięty. Proszę Kwiu?
Nie. Proszę Kwiu nie jest teraz bezpiecznym środkiem lokomocji, bo sieć jest pod obserwacją. Weźmiecie świstoklik,
wskazał na stary czajnik stojący niewinnie na jego biurku.
Czekamy tylko na powrót Fineasa Nigelusa z wiadomościami. Chcę być pewny, że wszystko jest w porządku, zanim was tam wyślę.
W samym środku gabinetu buchnął ogień, pozostawiając po sobie jedno złote piórko, które spłynęło łagodnie na podłogę.
Ostrzeżenie od Fawkesa, powiedział Dumbledore, podnosząc piórko. Chyba się dowiedziała, że was nie ma w łóżkach. Minerwo, idź i zatrzymaj ją. Wymyśl coś.
Profesor McGonagall wyszła, szeleszcząc swym kraciastym szlafrokiem.
Mówi, że będzie zachwycony, rozległ się znudzony głos za plecami Dumbledora.
To czarodziej Fineas pojawił się przed sztandarem Slytherinu.
Mój prawnuk miał zawsze niewybredny gust, jeśli chodzi o gości.
Podejdźcie, zwrócił się Dumbledore do Harry'ego i Weasleyów.
Szybko, zanim ktoś przyjdzie.
Harry i Weasleyowie stanęli wokół biurka.
Wszyscy używaliście już przedtem świstoklika? Zapytał Dumbledore,
a oni kiwnęli głowami i wyciągnęli ręce, by dotknąć poczerniałego czajnika.
Dobrze, liczę do trzech. Raz, dwa,
to się stało w ułamku sekundy. Zanim Dumbledore powiedział trzy, Harry na niego spojrzał. Byli bardzo blisko siebie i czyste, błękitne oczy Dumbledora przeniosły się ze świstoklika na Harry'ego. Poczuł przenikliwy ból w czole, jakby bliznę przeszył mu rozgrzany do białości pręt, a stara rana otworzyła się na nowo. Ogarnęła go fala nieokiełznanej, niechcianej, ale straszliwie silnej nienawiści, tak zajadłej, że zapragnął ugodzić, ukąsić, zatopić kły w stojącym przed nim mężczyźnie. Trzy! Poczuł mocne szarpnięcie w okolicach pępka, podłoga uciekła mu spod nóg, dłoń przywarła do kociołka. Obijając się o innych, mknął z nimi wśród wirowania barw i świstu wiatru, ciągnięty przez czajnik, aż